Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Kościół na fali. Kościół na fali.
W studiu dziś ksiądz Wojciech Ryczkowski, parafia świętego Stanisława, biskupa męczennika w Stoczku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza. Te osoby, które księdza dobrze znają, wiedzą, że ksiądz jakiś czas studiował poza granicami Polski. Czyli gdzie?
No, byłem studentem na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, studiując katolicką naukę społeczną.
A dlaczego taka decyzja była podjęta? Bo księdza droga do odkrycia swojego powołania także nie była chyba tradycyjna. Chciałam powiedzieć, że łatwa, ale chyba nie była tradycyjna.
Chyba tutaj należałoby zapytać, co rozumiemy pod pojęciem tradycyjne. Na pewno te drogi są bardzo różne i każdy ma jakąś swoją własną taką ścieżkę i drogę. No u mnie na pewno to był taki czas myślenia i odkrywania jakby tej drogi, co to jest, co jest właściwe, do czego mnie Pan Bóg wzywa, przeznacza, gdzie ja tak naprawdę też sam będę chyba się czuł tak najlepiej, żeby to powołanie, to wezwanie tak jakoś korespondowało, powiedzmy, także z tymi moimi jakimiś odczuciami, czy takim odnalezieniem tego swojego miejsca w życiu. No i to trochę pewnie trwało dłużej niż zazwyczaj po prostu trwa.
Bo wyglądało to tak. Ksiądz zakończył szkołę średnią, następnie studia.
Tak jest.
Jedne i drugie.
Tak jest.
I dopiero później seminarium.
I dopiero później seminarium. Tak właśnie było.
I później kolejne studia.
Tak. No po seminarium byłem jeszcze 2 lata na parafii. Jako wikariusz posługiwałem w Bielsku Podlaskim. A potem zostałem przez księdza biskupa wysłany na studia do Rzymu.
I jak ksiądz te studia w Rzymie wspomina? Jaki to był czas?
No na początku chyba taka ogromna jakaś ekscytacja, przyznam, bo wydawało się niezwykłe takim doświadczeniem w ogóle móc być na stałe w Rzymie, móc obcować z tymi miejscami, które no, są bardzo ważne dla chrześcijaństwa, dla całego, także naszego życia. Sam kontakt z Watykanem, z Bazyliką Świętego Piotra, z katakumbami, no wszystkimi bazylikami rzymskimi, ceremoniami, wszystkim, co się tam wydarza i dzieje na co dzień. No rzeczywiście to jest takie niezwykłe doświadczenie. Ja byłem tym bardzo jakoś tak podekscytowany na samym początku i z taką ogromną ekscytacją w ogóle do tego wszystkiego podchodziłem, że tam jestem na tym, w tym czasie, właśnie w tym miejscu. No potem to troszeczkę wiadomo, jak się jest już jakiś czas, to i się człowiek przyzwyczaja i powszednieje i tam może bez takich już emocji do tego wszystkiego podchodzi, ale ten pierwszy czas, na pewno rok pierwszy czy drugi rok, no to był takie mocne uderzenie, ważne dla mnie.
A bariera językowa?
No to bariery są po to, żeby je pokonywać.
Pewnie. Łatwo było, bo jednak przecież wszystkie wykłady były w języku włoskim.
Zgadza się. No początek nie był łatwy. To rzeczywiście i te chyba te 2 lata mniej więcej to było takie borykanie się, nie, z językiem i ciągłe takie trudności. Pierwsze wykłady to w ogóle tam nawet jeżeli na kursie człowiek się czegoś uczy, to zupełnie jest inny poziom tej nauki językowej na kursie, a potem wejścia na wykłady, gdzie jest konkretna terminologia i w ogóle ona jakby nie odpowiada temu, czego na kursie można się było nauczyć, bo na kursie jakieś takie proste zwroty, wiadomo, jakie rozmowy, dialogi powszednie, a tam zupełnie inna już jakaś taka w ogóle baza skojarzeniowa, więc inaczej to wyglądało i brzmiało. No ale no, jakoś przetrwałem ten czas. Potem już było łatwiej.
Ale to jest ten moment, że po tych pierwszych wykładach wraca ksiądz do siebie, słownik i po kolei wtedy dopiero na czynniki pierwsze rozkłada ksiądz to, o czym mowa była na wykładzie? Tak to no, wyglądało,
mniej więcej, chociaż ja ten
od kolegów?
Słownik to ja miałem ze sobą cały czas. Dzisiaj akurat o tyle żyjemy w takich czasach, że można mieć i komputer, można mieć telefon, w którym są słowniki, są translatory. Na bieżąco można pewne rzeczy sobie tłumaczyć, bo nawet jeżeli z wypowiadanych zdań generalnie jakoś tam się rozumie, ale są pewne słowa kluczowe, nie? Dla w ogóle jasności tej wypowiedzi i akurat tych słów się nie zna, no to nie ma siły, jakby trzeba je gdzieś tam przetłumaczyć, żeby wiedzieć w ogóle o co chodzi. No i no to tak było, wypisywanie ciągłe też tych słówek, tłumaczenie nieustanne, radzenie się, no na pewno, no też poleganie na notatkach gdzieś kolegów czy znajomych, nie, którzy gdzieś tam zapisywali, lepiej sobie radzili. No było to trudne.
No tak, ale studia studiami, natomiast ksiądz także posługiwał i pomagał w niektórych parafiach, żeby móc po prostu utrzymać się także w Rzymie.
Zgadza się. To znaczy, piękną jest rzeczą i ja sobie to doświadczenie bardzo mocno cenię, że ten wyjazd i pobyt we Włoszech nie był tylko skoncentrowany właśnie na studiach. To nie były tylko studia, ale także doświadczenie pracy duszpasterskiej i w ogóle poznawanie duszpasterstwa no, w innym kraju niż nasz. Włochy się różnią wieloma rzeczami. Zresztą chyba tak powszechnie jest to wiadome, że mówi się o tym, że ludzie żyjący w południowych krajach trochę inną mentalność mają. Oni są bardziej tacy otwarci, bardziej radośni, bardziej ekspresyjni, wyrażają różne rzeczy, rozmawiają bardzo chętnie, kontaktują się. No troszeczkę ta rzeczywiście to życie, mentalność, także to towarzyskie, spotkania różne są inne i przez to też duszpasterstwo troszeczkę inaczej wygląda.
Ale lepiej niż w Polsce, czy po prostu inaczej?
Chyba nie warto tego wartościować. Jest inaczej. Każde, wiadomo, miejsca mają swoje plusy, minusy. Każde kraje mają swoje problemy i mają też swoje jakieś piękne no, rzeczywistości, w których wszyscy się poruszają, nie? Jest piękno w tym zawarte, ale wiadomo, no, spotykamy się także z jakimiś tam troskami, problemami, z jakimiś sytuacjami, które są do rozwiązania. Natomiast jest inne, na pewno jest inne. Ludzie są po prostu troszeczkę inaczej, do pewnych rzeczy też podchodzą i przeżywają.
I ja teraz już dotykam tego tematu, o którym chciałabym porozmawiać. Tak trochę pokrętnie, natomiast do tego tematu dochodzimy. Mianowicie, co no, też dla niektórych osób nie będzie jakąś nowością. My się z księdzem znamy, po prostu. Znamy się, ponieważ pochodzimy z Węgrowa, znamy się, ponieważ razem studiowaliśmy i pozwalam sobie przez cały czas mówić do księdza po imieniu, ale teraz na czas audycji mówię, jak to się mówi, jak Pan Bóg przykazał, po prostu. Natomiast ksiądz Wojciech zadzwonił do mnie w dniu moich urodzin i właśnie poinformował mnie o tym, że posługuje w Pompejach. I ja mówię, aha, to jest nowenna pompejańska, tak? To jest właśnie to miejsce tej słynnej nowenny pompejańskiej. I ja zdradzę, drodzy Państwo, co ksiądz Wojciech mi wtedy odpowiedział, że we Włoszech, w Pompejach, ta nowenna nie jest aż tak bardzo znana. Właśnie nie wiem, czy znana, czy odmawiana, czy ceniona, jak w Polsce. A jednak coraz częściej tutaj u nas mówi się o tej nowennie pompejańskiej, która nie jest łatwą nowenną. Jest wymagająca, o tak powiem.
Zgadza się. To znaczy, no właśnie jedno z tych moich doświadczeń i to chyba takie stałe, które miało miejsce właśnie we Włoszech, to była posługa w sanktuarium pompejańskim. Ja tam posługiwałem z jednej strony jako spowiednik. Sanktuaria włoskie no, potrzebują po prostu wielu spowiedników, dlatego że niezwykle jest rozwinięty we Włoszech taki ruch pielgrzymkowy, także odbywający się między parafiami, powiedzmy, czy księży organizujący ciągle te wyjazdy do różnych sanktuariów, zresztą tych miejsc takich świętych, ważnych we Włoszech jest bardzo dużo. No i Sanktuarium Pompejańskie jest takim drugim, może albo trzecim, największym sanktuarium włoskim. Bardzo dużo tam tych pielgrzymów przyjeżdża, bardzo wiele jest spowiedzi, wiele osób, którzy gdzieś tam na nowo jakby odkrywają tą drogę do Pana Boga, albo się nawracają, albo no po prostu chcą tą spowiedź tam przeżyć, w takim miejscu bardzo niezwykłym. Sanktuarium Pompejańskie jest też sanktuarium poświęconym no, Matce Bożej, no bo to Matka Boża jest w centrum i jest to sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, bardzo konkretnie. Więc różaniec w Pompejach jest odmawiany, można powiedzieć, permanentnie. Zawsze, przy każdej okazji, na nabożeństwach, czy po mszy świętej, czy przede mszą świętą, czy jest jakoś tam no, taki zalecany, no pielęgnuje się to, wiadomo. Skoro Matka Boża Różańcowa, to jest różaniec też na pierwszym miejscu.
Dodam trzy czy cztery tajemnice? To jeszcze dopytam.
Nie no, odmawia się cztery. Aha, no już teraz po ustanowieniu, też dodaniu tej czwartej części, jasne, że jest i czwarta część. Dodam tylko, że ja tam byłem spowiednikiem z jednej strony, z drugiej strony byłem duszpasterzem Polaków, którzy tam w Pompejach mieszkają, pracują lub gdzieś w okolicach. Więc to takie przebywanie właśnie też z naszymi rodakami, nie? Tam na miejscu. Więc o co chodzi jakby z tą nowenną, bo o tym rozmawiamy. Tak. Rzecz jest w tym, najbardziej taką, można powiedzieć, znaną i rozpowszechnioną modlitwą w sanktuarium pompejańskim to jest suplika do Matki Bożej. I ta suplika, czyli modlitwa błagalna, ona jest tam bardzo, bardzo często odmawiana, też jest propagowana, jest dystrybuowana i wiele osób tą suplikę zna. Jest dosyć taką długą modlitwą, no ale suplika to jest coś, co jest tam kluczowe. Natomiast towarzyszy tej suplice zawsze różaniec. Tylko niekoniecznie w takiej postaci, jak on występuje u nas. No i właśnie z rozmowami tam z księżmi, którzy tam na stałe posługują, z rektorem, z innymi osobami, tak sobie rozmawialiśmy, dlatego że z Polski bardzo dużo pielgrzymek przyjeżdża do Pompejów. Rzeczywiście te jakby ruch pielgrzymkowy do Pompejów narasta, coraz więcej ludzi tam się pojawia, nawet wożą tam właśnie takie wota i księgi z różnymi łaskami, cudami, które dzięki modlitwie pompejańskiej, nowenie pompejańskiej otrzymali czy uzyskali, zostawiają także tam u właśnie stóp Matki Bożej. Natomiast kwestia jest taka, że rektor sanktuarium mówił, że no to taka bardzo ciekawa sytuacja, że no u nas w takiej jakby formie to w zasadzie nie jest znane. Bo różaniec jest odmawiany, ale ta cała forma tych 54 dni, kiedy odmawia się konkretnie nowenę pompejańską, to tam nie do końca to jest praktykowane. To znaczy, nowenna jest i jest nawet określona mianem nowenny. Trwa rzeczywiście 54 dni. Podzielona jest właśnie na te 6 tygodni, czyli, no przepraszam, nie 6 tygodni, tylko 3 razy po 9 dni. I to jest 3 te nowenny błagalne i 3 nowenny dziękczynne. Tak to się odmawia. Natomiast nowenna, ta znana w Pompejach, to jest nowenna oparta na pewnym cyklu różnego rodzaju modlitw, która jest tylko uzupełniana różańcem. Natomiast ta nowenna w Polsce odmawiana, no to jest nowenna oparta de facto na różańcu, tak, na trzech częściach różańca, do której dołączona jest pewna modlitwa, którą się codziennie odmawia. Więc tu jest pewna taka zmiana. I teraz no jest pytanie oczywiście, z czego to wynika, bo wiadomo, że sytuacja związana w ogóle tam sytuacją, jaką Bartolo Longo, założyciel sanktuarium, miał miejsce tam z uzdrowieniem Fortunatiny i tak dalej. Natomiast wydaje się, że problem wynikał z jakiegoś tłumaczenia. Był tam gdzieś chyba na początku XX wieku jakiś zakonnik, który przyjechał z Polski, gdzieś do archiwów się tam dostał właśnie pompejańskich, tam próbował odczytywać, odszukiwać no właśnie całą tą historię, jakoś odczytać i Pompejów, i różnych zdarzeń, które miały miejsce. I wydaje się, że w jakiś sposób w tych zapisach jego troszeczkę inaczej on te pewne rzeczy jakoś poukładał albo inaczej zaakcentował. I wydaje się, że ten różaniec został tam mocniej podkreślony czy zaakcentowany i z tego powodu on tutaj na naszym terenie trochę ewoluował i te modlitwy, które tam są w nowenie odmawiane, jakby zeszły trochę na drugi plan, a na pierwsze miejsce właśnie wysunął się różaniec, a te modlitwy, czy modlitwa tylko została jakąś uzupełnieniem, czy dołączeniem. To
ja
taka
tylko
ciekawostka.
Tak z przymrużeniem oka dodam, że to nie jest kwestia tego, że jedna nowenna jest bardziej skuteczna niż druga po prostu, tylko są inaczej odmawiane.
Tak, tak, no zdecydowanie, no, łaski, człowiek zwraca się w modlitwie do Pana Boga i te łaski no płyną, no nie ma o czym gadać i tutaj w Polsce i tam we Włoszech to sanktuarium zresztą pompejańskie, ściany sanktuarium pompejańskiego, one są pełne różnych wotów, podziękowań właśnie za różne łaski, które ludzie otrzymują, to rzeczywiście to są całe ściany pokryte tymi różnymi, no właśnie ofiarowanymi jakimiś, czy obrazkami, czy wotami, czy rysunkami, czy zdjęciami, czy jakimiś innymi elementami. elementami, które, no tak jak zresztą w Częstochowie, nie? Ściany pokryte tak. właśnie wotami dziękczynnymi.
Ja tutaj zaakcentuję i zwrócę uwagę na jedno zdanie wypowiedziane przez księdza, że zwracam się do Pana Boga, bo co jest tak naprawdę istotą tego? Tym centrum nie powinna być Maryja, tylko ona jest gdzieś przewodniczką do Pana Boga, tak? Ona nas powinna prowadzić, a niektórzy no, koncentrują się właśnie na Maryi, czy właśnie na obrazie Matki Boskiej Jasnogórskiej, czy gdzieś ta nowenna pompejańska także stoi w centrum absolutnie całego życia duchowego. Więc no, cieszę się, że ksiądz to zaakcentował, że to jest zwracanie się do Pana Boga.
Tak. To nie ma o czym mówić. My do Pana Boga się modlimy, bo Bóg jest w centrum naszego życia. Matka Boża ma bardzo wymowne i ważne miejsce, bo jest Matką Bożego Syna. Jest tą, mówi się o tym, że jest pośredniczką łask. Dlaczego? Mhm. Czy pośredniczką w porządku łaski? No to jest akurat teologia, która o tym mówi. Ale dlaczego? Bo to ona była tym kimś, kto przyniósł łaskę na świat. Bo to ona nosiła w swoim łonie Jezusa i ona go dała światu. I dlatego ta łaska, którą jest w ogóle odkupienie, zbawienie, ona przyszła przez nią. I dlatego mówi się o niej jako pośredniczce łask. Jedynym pośrednikiem jest łączącym człowieka z Bogiem jest Chrystus, bo on jest tym pomostem, który wyzwala, uwalnia i zbawia, ale no właśnie Maryja tutaj ma tą swoją jakby funkcję i rolę, nie? Zresztą o Maryi to można dużo pięknych rzeczy powiedzieć, ale właśnie jest osobą tak zasłuchaną w Słowo Boże, tak go słuchającą, że to słowo w Maryi się poczyna i się staje ciałem, czyli staje się rzeczywistością. Czyli to nie jest słuchanie Słowa Bożego, w którym Maryja tutaj słucha, jednym uchem, drugim tam wypada, ale to słowo w niej tak zostaje, że w niej się po prostu rodzi fizycznie. Powstaje Chrystus, który potem jest dany światu dzięki niej. To taki w ogóle przykład, że każdy z nas tak powinien Słowa Bożego słuchać, żeby ono się stawało ciałem, czyli realnością, rzeczywistością, w gestach, w czynach, w znakach, w sposobie życia, nie? I my wtedy też dajemy światu Jezusa, a tak czyni właśnie Maryja.
Aż ciarki przeszły mi po rękach, ponieważ no, to też jest świadectwo tego, jakimi chrześcijanami my jesteśmy, tak?
No tak. No, jesteśmy wezwani na pewno. No, my nie dorastamy do pięt tam ani Matce Bożej, nie świętym Kościoła, no ale jesteśmy wezwani, nie mamy zadania, żeby się doskonalić i dobrze, że mamy właśnie takie wzory, że Bóg dał kogoś takiego jak Matkę Bożą, nie? Żebyśmy z niej właśnie mogli czerpać i siłę i taką mądrość do dobrego życia.
Proszę księdza, jest sens odmawiania nowenny pompejańskiej?
Myślę, że jest bardzo głęboki sens odmawiania modlitwy pompejańskiej.
Także teologiczny?
Myślę, że każdy. O co chodzi? Troszeczkę przez analogię się odniosę. My jako księża mamy obowiązek odmawiania codziennie brewiarza. Na czym modlitwa brewiarzowa polega? No jest to modlitwa włączona w ogóle, czy połączona z całym kościołem, jest modlitwą za cały kościół, ale mówi się bardzo wyraźnie o tym, że jest to modlitwa uświęcająca czas czy każdy dzień jakby życia kapłana. Mhm. Brewiarz uświęca mój czas, czyli powoduje, że ja wykonując różne obowiązki czy posługi, mam też pamiętać, że są pewne pory, godziny, kiedy zostawiam to wszystko, łączę się z Panem Bogiem, Panu Bogu się zawierzam i wtedy ten czas jest uświęcony tą modlitwą. Tym wzywaniem Pana Boga, który przychodzi ze swoją łaską, z jakąś refleksją, z jakimś wewnętrznym pokojem. I o co chodzi w modlitwie nowenny pompejańskiej, tej właśnie w tym polskim wydaniu, można powiedzieć? Dla mnie jest to przede wszystkim uświęcanie czasu danego człowieka. To znaczy, wiem, że jest to tak wymagające, że ludzie no, niesamowicie muszą się duchowo gimnastykować, żeby ten czas na tą nowennę odnaleźć.
I ta intencja jest naprawdę tak mocno wryta w serce i w umysł tej osoby, która tę nowennę pompejańską odmawia, że wie, że warto dokładnie ten czas poświęcić.
Tak, myślę, że tak jest, rzeczywiście. I teraz coś się dzieje właśnie, żeby odmówić nowennę, czy każdego dnia o tym pamiętać, ludzie muszą rezygnować z różnych rzeczy.
Tak.
To znaczy rezygnować na pewno z rzeczy, które są drugorzędne albo niekonieczne. Z jakichś rozrywek, z telewizji, może z jakichś takich bezużytecznych rzeczy, bo wiedzą, że jeżeli przegapią ten czas, to mogą nie zdążyć odmówić tej modlitwy. I teraz to, co było interesujące, kiedy ja spotykałem się z ludźmi, którzy przyjeżdżali właśnie z Polski do Pompejów i opowiadali o tych swoich doświadczeniach właśnie z nowenną pompejańską, to mówili, że ciekawy proces tam zachodził, bo bardzo często działo się coś takiego, że ta pierwotna intencja, która była zawierzana Panu Bogu i o którą się te osoby modliły, w trakcie odnawiania nowenny zaczynała schodzić trochę na drugi plan. To było doświadczenie wielu ludzi, nie mówię, że wszystkich, ale wiele osób tak mówiło, bo to w tych świadectwach także jest zapisane. Dlaczego? Dlatego, że oni odmawiając tą nowennę zaczynali tak każdy dzień przeżywać z Panem Bogiem i tak Panu Bogu zawierzać ten czas i o Panu Bogu myśleć, no bo odmawiając tą modlitwę, czy w autobusie, czy w tramwaju, czy w samochodzie, czy do pracy, czy gdzieś tam w jakiejś przerwie, to te myśli i cały umysł jakby jest zwrócony, serce też do Pana Boga, że oni zaczynają zmieniać w ogóle sposób swojego życia, swojego postępowania. I to nie tylko jest kwestia realizacji jakby tej intencji, o którą oni proszą, ale to jest zmiana w ogóle sposobu jakby życia i pewnej, można powiedzieć, mentalności. No tutaj też ciekawostki dotykamy, bo Chrystus jak mówi, że nawracajcie się, to tam używany jest taki grecki termin metanoia, czyli przemiany mentalnej, nie? I właśnie wydaje się, że nowena pobiańska prowadzi do tego, że to nawrócenie na samym, czyli ta przemiana mentalna, zwrócenie myśli, właśnie serca, uczuć, wszystkiego do Pana Boga i podążanie za tym Panem Bogiem. I to jest chyba największy właśnie taki efekt tej nowenny pompejańskiej. Uświęcenie czasu, zmiana jakby sposobu życia, postępowania, w ogóle przeżywania każdego dnia. I oni mówią, że w konsekwencji jakby tak bardzo się docenia tą zmianę tego życia i to, że inaczej ten dzień w ogóle wygląda, że ta intencja pierwotna troszeczkę zaczyna schodzić na drugi plan. A najważniejsze staje się mój kontakt z Panem Bogiem i przeżywanie właśnie tego dnia w bliskości ze Stwórcą. Tu jeszcze jedną rzecz sobie dodam. No Jezus mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie wam dodane. I wydaje się, że tutaj rzeczywiście to jest takie bardzo mocne szukanie wpierw Królestwa Bożego. Nie wpierw szukanie tam tego, co będę jadł, nie, no wiadomo, tu sprawy domowe, zakupy trzeba zrobić, podatki opłacić, dzieci zawieźć do przedszkola, nie wiem, do szkoły, tam różne rzeczy załatwić i tak dalej, ale tu nawet na Pompejańska się chyba to fajnie wpisuje. Szukam wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne jest potem jakby dodawane.
Ale się zasłuchałam. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Warszawa także. Bardzo księdzu dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, do usłyszenia i do zobaczenia.
Bardzo mi było miło.
Cieszę Zapraszam się, częściej do studia Radia Warszawa.
Zostałem zaproszony.
Bardzo.
Chętnie skorzystam.
Ksiądz Wojciech Ryczkowski z parafii świętego Stanisława biskupa męczennika w Stoczku. Dziś gościu w studiu Radia Warszawa. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Kościół na fali.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.